On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim naszym spotkaniu, jakby powiedzieć, w tym sezonie. Mamy czerwiec, już robi się ciepło i na szczęście udaje nam się skończyć jeden z soborów. Wracamy do soboru w Wiennę i dziś, tak jak Państwu obiecałem, będziemy zajmować się tą taką najpiękniejszą częścią soborów, gdzie rozmawiamy o wierze, rozmawiamy o dyscyplinie, a nie sądzimy templariuszy, czy po raz kolejny próbujemy uratować Ziemię Świętą. Jeżeli chodzi o kwestię Ziemi Świętej, oczywiście są przepisy na temat zbierania datków na kolejną krucjatę, wezwania odpowiednich władców do walki oraz bardzo jasne punkty na temat tego, jak to Kościół sam siebie opodatkował, zwłaszcza mają być opodatkowani biskupi, kardynałowie, sam papież, aby te pieniądze były wykorzystane właśnie do odbicia Ziemi Świętej. Oczywiście te pieniądze zostaną najczęściej zdefraudowane przez różnych władców, natomiast ten czas jest tak długi, że na tronie Piotrowym znowu zaczną być pewne zmiany i do tej krucjaty wymarzonej przez kolejnego papieża nie dojdzie. Natomiast na tym soborze mamy też komisję, która przy okazji sądzenia templariuszu zajmowała się czymś zupełnie innym, zajmowała się życiem i takimi problemami teologicznymi. I dziś poczytamy sobie troszeczkę tych kanonów, bo tych kanonów jest bardzo dużo, wszystkich nie będę czytał, na przykład ostatni kanon. To jest cała interpretacja reguły zakonu franciszkańskiego. I tutaj bym powiedział, że w ogóle nie zacznę tego czytać, bo to jest tak długi tekst, że zachęcam do tego, żeby Państwo sami zajrzeli. Tam zakonnicy zastanawiali się nad pewnymi wątpliwościami co do reguły. W regule na przykład było napisane, że coś trzeba lub coś się powinno. I teraz pytanie było, czy powinno, to oznacza na przykład, że należy, czy że tylko można. Tych pytań było dość sporo, dlatego ojcowie postanowili z papieżem na czele na te wątpliwości odpowiedzieć. Natomiast będziemy sobie czytać troszeczkę innych dekretów i trochę inne te punkty. Dekret pierwszy to był dekret o błędach Piotra Jana Olivil. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tego kolejnego już heretyka, to on miał takie dość dziwne poglądy na temat duszy. Bardzo mocno twierdził, że dusza jest czymś oddzielonym od ciała. Takie herezje się co jakiś czas pojawiają, również w dzisiejszych czasach. Dlatego ojcowie między innymi w dekrecie pierwszym, punkt trzeci odpowiadają tak. Dalej każda nauka lub stwierdzenie usiłujące twierdzić lub podawać wątpliwość, że substancja duszy rozumnej, czyli intelektualnej, nie jest prawdziwie i sama przez się formą ludzkiego ciała, z aprobatą wspomnianego świętego soboru odrzucamy jako błędną i wrogą prawdziwej wiary katolickiej, orzekając w celu zapoznania wszystkich z prawdą nieskażonej wiary oraz zamknięcia drogi wszystkim podstępnym błędom, że ktokolwiek odważy się twierdzić, bronić lub z uporem trzymać, że dusza rozumna, czyli intelektualna, nie jest sama przez się i ze swej istoty formą ludzkiego ciała, ma być uważany za heretyka. To jest w sumie dogmat, tak? Czyli nasza dusza jest częścią naszego ciała, dlatego dzisiaj często mówi się to, że modlimy się za zmarłych, ponieważ wierzymy, że to ciało jest częścią duszy w jakiś sposób, chociaż jest tam schowane gdzieś w ziemi, to kiedyś będzie przecież przemienione. To jest taka forma, bym powiedział, nawet dogmatu. Wszyscy powinni też wiernie wyznawać, że jeden chrzest odradza wszystkich ochrzczonych w Chrystusie. Tak, jak jest jeden Bóg i jedna wiara. To jest punkt 4a. Oczywiście, proszę Państwa, konsekwencją tego jest to, że dzisiaj uznajemy chrzty również heretyków, ale w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego za ważne. Nie wszystkie kościoły tak uważają, niektóre tak uważają jak prawosławne, bo tak uważają, bo podpisują różne dekrety, ale potem jak ktoś z katolicyzmu przychodzi dla prawosławia, to tak na wypadek, gdyby to się chrzci go po raz kolejny. Są takie przypadki. Natomiast Kościół katolicki twardo stoi na tej doktrynie, że każdy chrzest udzielony w imię Trójcy Świętej, Ojca i Syna i Ducha Świętego poprzez zanurzenie w wodzie jest ważny. Wierzymy, że chrzest udzielany w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest doskonałym środkiem do zbawienia zarówno dla, uwaga, dorosłych i dla dzieci. Prawdą jest, że jeśli idzie o skutek chrztu u dzieci, znajdujemy u teologów opinie podzielone. Niektórzy z nich mówią, że na mocy chrztu zostaje dzieciom odpuszczona wina, lecz nie zostaje darowana łaska. Inni natomiast twierdzą przeciwnie, że w chrzcie zostaje im odpuszczona wina, a także wlane cnoty i kształtuje łaska ze względu na dyspozycję, chociaż w ich wieku nie ma względu na użycie. My zaś uwzględniając powszechną skuteczność śmierci Chrystusa, która poprzez chrzest zostaje jednakowo udzielona wszystkim ochrzczonym, za zgodą świętego soboru uważamy, że należy wybrać opinię drugą, według której zarówno dzieciom, jak i dorosłym w chrzcie udzielona zostaje łaska kształtująca cnoty jako bardziej prawdopodobna oraz bardziej zgodna z harmonią ze świętymi i współczesnymi doktorami teologii. Oczywiście tutaj to jest tłumaczenie, brzmi to tak czasami średnio w tych tłumaczeniach, natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że Kościół dochodzi do wniosku, że mamy dwa poglądy, obydwa zakładają chrzest dzieci. Proszę pamiętać, to, że dzieci nie chrzcimy, to są baptyści, to jest naprawdę herezja dość późna. Od początku wszyscy chrzcili dzieci, to taka jest nauka. Jak państwu ktoś mówi, że nie, to się nie zna na historii. No i tutaj mamy pytanie, tylko co daje ten chrzest? No i Kościół ostatecznie ogłasza, że daje także pewien początek cnót, mimo że dusza ta nie korzysta jeszcze ze swojej władzy intelektualnej, w związku z tym nie może podjąć decyzji, w związku z tym nie może też zgrzeszyć. Proszę pamiętać, jak trzylatek, nawet nie wiem, zabije kota, to on nie zgrzeszył, tak? Nic nie zrobił, bo jeszcze nie używa rozumnej duszy, tylko w jakiś sposób mu to wyszło. Więc tutaj mamy kolejny dogmat tak naprawdę, tak? Jakie działanie ma chrzest na duszę również dzieci? Tak naprawdę wielka teologia, można powiedzieć, się kończy i zaczynają się problemy współczesne. Część dekretów będę państwu czytał z nazwy, nie będę tutaj troszeczkę rozwijał ich, ale część rzeczywiście sobie poczytamy. Dekret drugi, opaci nie mogą wyzyskiwać podległych im władzy. Chyba wszystko mówi przez siebie. Dekret trzeci o mianowaniu delegata papieskiego do klasztorów. Bardzo ważna sprawa, część klasztorów ma to prawo egzemcji, czyli jest zależny tylko od stolicy apostolskiej. Ale stolica apostolska nie może być wszędzie, dlatego czasami trzeba delegować kogoś do tego, jak to robić. Tutaj mamy zakaz komunikowania beneficjów, dekret numer 4. Chyba każdy rozumie, już nieraz to czytałem. Ludzie mają taką skłonność do tego, żeby sobie zbierać pieniądze i różne zyski. Należy tego nie robić. Dekret 5. Święcenia, a urzędy i beneficja w kościele. Każdy, kto coś takiego ma, czyli chce przyjąć urząd w kościele lub beneficjum według soboru, musi być wyświęcony na subdiakona. Dzisiaj nie mamy subdiakonów. Dzisiaj mamy diakonów. Subdiakon to taki był troszeczkę pomniejszy diakon. Bardzo stara funkcja, to nie jest jakiś tam wymysł średniowieczny, to jest IV wiek, mamy pewność, że subdiakoni byli, acz nie są oni biblijni, co trzeba bardzo ważnie zaznaczyć, ale było się już wtedy w kategorii szeroko rozumianego kleru, duchowieństwa, więc jeżeli ktoś miał beneficjum, czyli ziemia kościelna, tak, pracowała na jego utrzymanie, musiał przyjąć przynajmniej subdiakona, co oznacza, że wielu miało beneficja, natomiast nawet nie było subdiakonami. Bardzo ważny jest punkt 6. Dekret 6 ogólnie rzecz biorąc to jest podstawa naszej cywilizacji również prawnej. Ja go przeczytam, natomiast proszę zwrócić uwagę, to było ile lat temu, jakie były problemy i jak to jest bardzo aktualne dzisiaj, nawet w Polsce. Dekret 6. Uproszczenie procedur sądowych. Pragnąc ograniczyć szkodliwe przedłużanie sporów wynikających nieraz, jak uczy doświadczenie, ze zbyt skrupulatnego stosowania procedury sądowej. Kto był w sądzie Polsce, to wie. Postanawiamy, że w badaniu spraw dotyczących elekcji, wniosków wyborczych, przydzielania dóbr, zaszczytów, godności, urzędów, kanonikatów, prebend, wszelkich beneficjów kościelnych i dziesięcin, do świadczenia których ludzi do nich zobowiązanych można zmusić przez cenzurę kościelną po uprzednim upomnieniu, a także w sprawach związków małżeńskich, lichwy oraz z nimi związanych, można na przyszłość prowadzić postępowanie w sposób uproszczony i w każdym miejscu, bez rozgłosu i formalizmu ze strony sędziego. Pragniemy, aby ten sposób postępowania dotyczył nie tylko spraw przyszłych, ale także obecnych, jak również zawieszonych z powodu apelacji. No to wszyscy doskonale wiemy, że jak sędzia chce tam wszystko rozkminić, tak, to potrafi trwać i trwać, a czasami te pewne rzeczy, pewne pytania są absolutnie zbędne i tutaj mamy sprawę jasną. Uprośćmy to, żeby to funkcjonowało. Bardzo rozsądny przepis. Dekret 7 o sprawowaniu jurysdykcji przez biskupów wygnańców. Zachęcam kiedyś do tego, żeby sobie to przeczytać całe, bo dekret 7 jest dość duży. Natomiast ojcowie zauważają, że część biskupów jest często wygnanych ze swojej diecezji, najczęściej przez władzę świecką, jakiegoś hrabiego księcia lub nawet radę miejską. No i co wtedy, nie? Kto rządzi tą diecezją? Otóż dekret zaznacza, że należy cały czas uznawać, że biskup wygnaniec jest biskupem tego miejsca, jednakże nie powinien oddalać się dalej niż 2 dni drogi od swojej diecezji. może przebywać w innej diecezji za zgodą biskupa miejsca i tą swoją diecezją, jakby powiedzieć, rządzić z wygnania. Wszelkie rzeczy, które należy w takich kościołach oficjalnie ogłaszać, tak, czy decyzje, które ogłaszamy w kościele i nie będą ogłoszone w jego diecezji tej standardowej, za zgodą biskupa może ogłaszać w diecezji tej, w której przebywa, żeby kościół wiedział o jego decyzjach, jego sądach. Proszę Państwa, to jest bardzo interesujące, że taki punkt znalazł się w soborze. Co to oznacza? To oznacza, że nie mamy jednostkowych takich przypadków. Tych przypadków musi być bardzo dużo, skoro cały dekret siódmy, dość długi, jest temu poświęcony. Bardzo mnie zawsze interesują takie rzeczy jak dekret ósmy, zajęcia zakazane duchownym. Ordynariuszom surowo nakazujemy, aby 3 razy upomnieli imiennie duchownych, którzy publicznie i osobiście trudnią się profesją, uwaga, kata, rzeźnika lub karczmarza, wyobrażają Państwo sobie księdza kata albo księdza karczmarza, by zaprzestali uprawiać tego typu zajęcia w stosownym czasie wyznaczonym przez upominającego i nigdy do tych zajęć nie wracali. Jeśli upomnieni w ten sposób nie zaprzestaną lub kiedykolwiek wrócą do tych zajęć, to żonaci tracą całkowicie przywilej duchownego, nieżonaci zaś tracą je w zakresie korzystania z dóbr, a gdy nadal będą postępować, jakby byli ludźmi świeckimi, tracą przez to samo przywilej duchownego na tak długo, jak będą trwali w błędach. Przecież to brzmi jak herezja, tak? Jak będą trwali w błędach. Dwie ważne rzeczy w tym pierwszym punkcie tego dekretu, bo ten dekret jest oczywiście dłuższy. Proszę Państwa, żonaci, tak? Czyli nie mamy tego, że nie ma żonatych duchownych, ich jest pełno. Ja Państwu już mówiłem ostatnio, że mamy te punkty, tak? O tym, że duchowni powinni być nieżonaci, a potem ciągle mamy o żonatych duchownych. Argumentuję to w ten sposób, że chociaż do wielu rzeczy duchowni byli wzywani, to nie było jeszcze prawo, dopiero po soborze trydenckim stało się takie prawo bezwzględne i chodziło także o kolejność, tak? O kolejność przyjmowania sakramentów, tak jak w kościele prawosławnym wcześniej. Natomiast od soboru trydenckiego będzie całkowity zakaz i nikt już nie będzie mógł zostać księdzem mającym żony, poza niektórymi przypadkami. Wobec innych duchownych zajmujących się publicznie kupiectwem, handlem świeckim lub działalnością niestosowną dla duchownego oraz noszącym broń, biskupi postarają się tak zastosować przepisy kanoniczne, aby ich zmusić do zaprzestania tych nadużyć. Czyli mamy tutaj sytuację księdza noszącego broń. Ja pamiętam dokładnie, w 20-leciu międzywojennym był taki kapucyn, który został złapany na tym, że zrobili mu zdjęcie z bronią przy pasie. No prawie został wyrzucony z kościoła, natomiast on był spowiednikiem oddziału w czasie wojny w latach 20., przy czym broń miał dlatego, że atakowały go często dzikie psy. No ale musiał później się tej broni pozbyć, więc cały czas te punkty będą stosowane. Również sobór zajął się tym, jak kapłani mają być ubrani. Skoro ten, kto ośmiela się po porzuceniu habitu swojego zakonu przyjmować innych, i bez zasadniczej przyczyny nosić go publicznie, okazuje się niegodnym przywilejów zakonnika tego zakonu, czyli mamy jakieś prawo, które istnieje jako wyjściowe, w obecnej konstytucji ustanawiamy, że jakikolwiek duchowny ukaże się publicznie w kolorowej lub rozciętej szacie, bez uzasadnionej przyczyny, jeśli ma beneficjum, zostanie przez to zawieszony w prawach korzystania z niego na 6 miesięcy. Proszę pomyśleć o tych wszystkich kapłanach, którzy dzisiaj chodzą świecko. Jeśli zaś go nie posiada, a ma święcenia niższe niż kapłańskie, przez ten sam czas winien być uważany za niegodnego do otrzymywania beneficja kościelnego. Rozporządzenie to dotyczy także innych duchownych, noszących publicznie takie szaty oraz tonsurę duchownego. Natomiast otrzymując godność, urząd lub inne beneficjum związanym z duszpasterstwem, a także inni kapłani, jakiekolwiek zakonnicy, którzy powinni przez przyzwoitość ubioru wyrażać na zewnątrz wewnętrzną szlachetność obyczajów, jeśli bez uzasadnionej przyczyny nosić będą publicznie takie szaty lub publicznie założą na głowę infułę czy rodzaj mitry z materii lnianej, to przez to samo posiadający tytuł do beneficjów zostaje zawieszony na rok. Proszę zwrócić uwagę, jaka dość spora kara. Z tą lnianą mitrą to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Pokazuje to, i to zresztą nie jest pierwszy dokument, że część księży lubiło się tak stroić troszeczkę na wyrost, tak? No bo mitra to przystaje biskupowi, ale proboszcz lubił sobie coś takiego czasami założyć, żeby pokazać, kim to on nie jest. Takie ludzkie, nie? Tacy i wszyscy pozostali duchowni, używając płaszcza podbitego futrem lub tak krótkiego, że ukazuje on odzienie noszące pod spodem, zarówno księże diecezjalni, jak i zakonnicy, pełniący jacyś urząd, zobowiązani są do oddania go ubogim w ciągu miesiąca. Pozostali zakonnicy, nie posiadający urzędu, w tym samym czasie zobowiązani są przekazać taki płaszcz swoim przełożonym, aby został przeznaczony na jakiś zbożny cel. W przeciwnym razie posiadający tytuł do beneficjów popadną w karę suspensy, pozostali zaś niech wiedzą, że popadną w karę pozbawienia zdolności do beneficjów na tyle samo czasu, jak wskazano wyżej. Zdolność do beneficjów, czyli przez pół roku, jak nie mają beneficjów, to nie mogą go dostać, tak? Dodajemy zakaz, aby duchowni, zwłaszcza beneficjenci, nie używali publicznie wzorzystego obuwia czerwonego i zielonego. Czyli Kościół bardzo mocno zwraca uwagę, że ma być ta zewnętrzna oznaka wewnętrznej prostoty, tak? A jak ktoś ubiera się jak filcyk, to troszeczkę ciężko w ten sposób to zrobić. Bardzo ważne punkty dotyczące zakonników, czyli papież Benedykt, nasz poprzednik, odwołał dekret wydany przez Bonifacego VIII, który przedstawiamy poniżej. Ponieważ odwołanie to, jak się okazało, nie przyniosło owoców w postaci pokoju, co było nadzieją autora, lecz raczej rozbudziło niemałe konflikty, które teraz trzeba uśmierzyć, anulujemy je całkowicie i zgodnie z zachętą i zgodą Świętego Soboru odnawiamy dekret wydany przez Bonifacego VIII. I teraz w tym dekrecie można między innymi przeczytać o początkach tego problemu kościelnego, to znaczy zakonnicy żebrzący pojawiają się w miastach i są bardzo mocno działający, bardzo mocno ewangelizują. Zwykli księża raczej odprawiają msze i ci zwykli księża zaczynają przymierać głodem. Zaczyna się robić problem finansowy między tymi dwoma grupami. Stąd też między innymi kiedyś wyjdzie tak zwany przymus parafialny, tak? Czyli jak mieszkamy na jakiejś ulicy, to jesteśmy w tej parafii, powinniśmy do tej parafii chodzić. Właśnie dlatego, żeby zakonnicy zakonów kaznodziejskich nie kradli pieniędzy na życie tak naprawdę tym zwykłym księżom. Natomiast to, co ważne jest w tym punkcie, proszę zwrócić uwagę, dlatego go tutaj podałem, to to, że jeden papież anuluje postanowienie poprzedniego papieża. Tak zrobił też papież Franciszek a propos niektórych postanowień Benedykta i w internecie czy też w telewizji mówiono, jak on śmie, tak? Przecież nie ma szacunku do swojego poprzednika. Masz szacunek. Znaczy każdy papież może anulować postanowienie poprzedniego papieża, jakiekolwiek. Tak? To jest w ramach naszej wiary taki, nie to, że dogmat, ale zasada, którą należy pamiętać. Jeżeli teraz papież Leon coś anuluje, co Franciszek stworzył, albo Jan Paweł II, albo Paweł VI, to ma prawo to zrobić. Czy to jest godne, czy niegodne, to już inna kwestia, ale na pewno nie można powiedzieć, że nie może tego zrobić. Od dawna trwają między prałatami, rektorami, kapłanami i duchownymi kościołów parafiarnych w różnych miejscach świata z jednej strony, a braćmi zakonu kaznodziejskiego, czyli dominikanie, i braćmi mniejszymi, czyli franciszkanie, z drugiego poważnego i niebezpieczne konflikty, zapewne za sprawą tego, który z nienawiści do pokoju sieje ziarno niezgody. W sprawie głoszenia wierzącym kazań, słuchania spowiedzi, nakładania pokuty i grzebania ciał zmarłych, o których wiadomo, że wybrali pochówek w kościołach i miejscach należących do tych braci. Czyli ktoś sobie wybrał, że chce być pochowany u franciszkanów. Gorąco pragniemy, by tego rodzaju problemy ciążące nam na sercu znalazły szybki i zbawienny koniec dzięki Stolicy Apostolskiej. Postanawiamy i zarządzamy, że bracia wspomnianych zakonów mogą bez przeszkód głosić i wyjaśniać ludowi i klerowi Słowo Boże w kościołach, swoich miejscach, a także innych placach publicznych, poza godzinami, w których przełożeni tych miejsc chcieliby nauczać lub kazać czynić to w ich obecności podczas uroczystości. W tych godzinach bracia nie będą nauczać, chyba że przełożeni nakażą im coś innego i dadzą specjalne zezwolenie. Dla każdej przyczyny bracia ci nie odważą się i nie powinni głosić i wyjaśniać Słowa Bożego w kościołach parafialnych, chyba że zaproszą ich lub wezwą kapłani tych parafii. Spowiadać mogą tylko wybrani zakonnicy i tylko w miastach, w których mieszkają, a nie w całej prowincji. Do tego dekretu i naszych rozporządzeń dodajemy, że bracia wymienionych zakonów w swoich kościołach i miejscach, które gdziekolwiek im podlegają, mają swobodę w zakresie pochówku zmarłych i wolno im przyjmować na wieczysty spoczynek każdego, kto wybierze swoje miejsce lub kościół tych zakonów. Aby kościoły parafialne, ich duszpasterze czy rektorzy, mających zadanie udzielania sakramentów kościoła, którym przysługuje im prawo głoszenia, czy wyjaśniania Słowa Bożego i słuchania spowiedzi wiernych, nie zostali pozbawieni należytych i koniecznych beneficjów, ani nie ulegli uszczupleniu, ponieważ zasługuje robotnik na swoją zapłatę, na mocy władzy apostolskiej postanawiamy i zarządzamy, że bracia tychże zakonu zobowiązani są przekazywać kapłanom parafiarnym, rektorom, w całości czwartą część, którą mocą władzy apostolskiej ustaliliśmy i której wyznaczamy limit. Ze wszystkich dochodów, zarówno opłat pogrzebowych, jak również z dóbr pozostawionych przez kogokolwiek i w jakikolwiek sposób z wyodrębnieniem ich części czy w całości na jakikolwiek cel określony czy ustalony. Także z dóbr, z których nie ma zwyczaju lub nie trzeba zgodnie z prawem dawać czy wymagać czwartej części kanonicznej. Ponadto z tego, co zostało dane, czy w jakikolwiek sposób darowane w chwili śmierci czy choroby śmiertelnej donatora, jakkolwiek sposobem bezpośrednio czy pośrednio, tym braciom lub dla nich przez inne osoby. Czyli proszę Państwa, sytuacja jest jasna. Cokolwiek dostaną zakonnicy zakonu mniejszego, czy też zakonu kaznodziejów, czyli dominikanie, muszą 1/4 oddać parafii, na której przebywają, czy też na której przebywał ten człowiek, który mieszkał. Zawsze 1/4. Oczywiście to się zmieni później, tak? Potem będzie taka zasada, pierwszą mszą należy w parafii, a drugą dopiero można u na przykład franciszkanów. To się oczywiście będzie zmieniało. Natomiast sens tego jest ciągle taki sam. Oni są tak popularni, że księża przymierają głodem. Dlatego już teraz ustalamy, 1/4 z wszystkiego, co dostają, musi być oddane do parafii. Dekret 11 o zawłaszczaniu dziesięcin, 12 o tym samym i o zakazie zabierania sprzętów kościelnych. To bardzo śmiesznie brzmi, bo to znaczy, że część po prostu była tych sprzętów zabierana przez właśnie tych, którzy mieli się zajmować kultem. Dekrety 14 to jest między innymi o czytaniu reguły w czasie kapituły, czy też mnichom zakazujemy polowań. To są takie bardzo śmieszne rzeczy. Oczywiście mnisi nie mogą dalej nosić także broni, czy też mieszkać poza klasztorem. Przeczytam Państwu na koniec jeszcze dekret 15. Nie będę już czytał dekretu o beginkach i bednarach. To są oczywiście te ruchy takie troszeczkę heretyckie, albo nawet je przeczytam. Pewne niewiasty, powszechnie nazywane beginkami, które nikomu nie przyrzekają posłuszeństwa i nie wyrzekają się własności, w żadnym przypadku nie mogą być uważane za zakonnice. Dlaczego nie mogą być uważane za zakonnice? Otóż o tym będzie mówił dekret 28. Błędy begarów i beginek. Po pierwsze, jakie są ich błędy? Proszę pamiętać, że sobory często mówią błędy, czy jakby ktoś przeczytał, to pomyśli, że taka jest wiara katolicka. Właśnie to nie jest wiara katolicka. Wymienia się błędy, a potem na końcu się mówi wszystko, co wyżej jest błędem. Po pierwsze, człowiek w obecnym życiu może osiągnąć taki wielki stopień doskonałości, że staje się bezgrzeszny i nie może już dalej postępować w łasce. Albowiem, jak mówią, jeżeli ktoś mógłby cały czas postępować do przodu, to mógłby znaleźć się człowiek doskonalszy od Chrystusa. To jest herezja. Po drugie, po osiągnięciu takiego stopnia doskonałości nie potrzeba pościć albo się modlić, ponieważ zmysły są tak doskonale poddane duchowi, rozumowi, że człowiek może dowolnie pozwalać ciału na wszystko, cokolwiek mu się spodoba. Druga herezja. Po trzecie, znajdując się w takim stopniu doskonałości, wolności ducha, nie podlegają posłuszeństwu władzy ludzkiej, ani nie obowiązują ich żadne przepisy Kościoła, ponieważ jak twierdzą, gdzie jest duch Pana, tam jest wolność. Bardzo częsta argumentacja różnych sekt takich, proszę Państwa, protestanckich. Ten tekst Pisma Świętego, warto o tym pamiętać. Herezja. Po czwarte, człowiek może osiągnąć w obecnym życiu na każdym stopniu doskonałości najwyższą szczęśliwość, jaką otrzyma w życiu szczęśliwszym. I to jest, proszę Państwa, herezja. To też jest często dzisiaj troszeczkę tak głoszone, że my tu już niebo możemy osiągnąć na ziemi. Możemy pewien stopień doskonałości i szczęśliwości osiągnąć, ale nie możemy absolutnie osiągnąć tego szczęścia, które mamy przygotowane po śmierci. Proszę o tym pamiętać. Po piąte, każda natura intelektualna z natury samej w sobie jest szczęśliwa i dusza nie potrzebuje światła chwały, która wznosi ją do widzenia Boga i szczęśliwego cieszenia się Nim. Herezja. Po szóste, cechą człowieka niedoskonałego jest ćwiczyć siebie w postępowaniu według cnót. Dusza doskonała tego nie potrzebuje i odsuwa się od cnoty. No, to jest, proszę Państwa, taki standardowe leniuchowanie, tak? Już jestem tak doskonały, że już nie muszę się ćwiczyć w cnotach. Po siódme, pocałować kobietę, kiedy nie skłania do tego natura, jest grzechem śmiertelnym. Ale akt cielesny, gdy skłania do tego natura, nie jest grzechem, szczególnie gdy popełniany jest pod wpływem pokusy. No to jest absurdalne myślenie, tak? Czyli komuś dać buziaka na do widzenia, to jest w tym momencie grzech śmiertelny, natomiast współżyć z kimś, bo po prostu ma się na to ochotę, to nie jest. To jest ciekawe, że w ogóle te bieginki i begarzy mieli taką myśl, mimo że oni żyli bardzo pobożnie oddzieleni od ludzi, tak? Udając trochę zakonników. Po ósme, Na podniesienie ciała Chrystusa, czyli w czasie Eucharystii, nie muszą wstawać ani okazywać mu szacunku. My dzisiaj klęczymy, proszę zwrócić uwagę, a wtedy się wstawało. Gdyż twierdzą, że byłoby to dla nich oznaką niedoskonałości, jeśli od czystości i wysokości swej kontemplacji schodziliby tak nisko, aby rozmyślać o posłudze czy sakramencie Eucharystii lub cierpieniu człowieczeństwa Chrystusa. No to są takie standardowe sytuacje, które pokazują pewną wyższość w ich sercu, nawet od Eucharystii, dlatego Kościół musiał absolutnie to potępić. Mamy jeszcze kilka punktów, już nie będę ich czytał, między innymi właśnie o sprawach egzempcji, czyli co biskup może robić w takich zakonach, które są poddane tylko Stolicy Apostolskiej, czyli jak może sprawować nad nim jakikolwiek kontrolę, gdzie nie wolno tego nadużywać, czyli gdzie nie można nadużywać tej kontroli, ale gdzie zakonnicy też nie mogą nadużywać swoich praw. Te punkty są troszeczkę nudne, więc już nie będę ich czytał. Na końcu chcę Państwu tylko powiedzieć, tak podsumowując, że ten cały Sobór miał 37 dekretów, które są dość mocno rozbudowane i miały popchnąć Kościół ku naprawie. No i tak jak zwykle, jeżeli się aż tak mocno nie trzęsie ręką, tylko tak zachęca, to część ludzi oczywiście i część kleru się naprawiła, a część oczywiście dalej udawała, że tych przepisów nie zna. Dlaczego to mówię? Bo to jest wstęp do przyszłych soborów. W pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji w Europie, że Sobór Trydencki będzie bardzo twardy. Bardzo. Jak nie, to wypad. I wielu ludzi, gdy czyta Sobór Trydencki, zastanawia się, skąd się to wzięło? Dlaczego takim twardym językiem tu Kościół mówi? A Kościół mówi takim twardym językiem, bo wiele rzeczy powtarza w nieskończoność od wieków i mało jest poprawy. Kler nie żyje tak, jak żyć powinien. Kościół nie działa tak, jak żyć powinien. Wierni nie myślą tak, jak powinni. Co chwilę wymyślają jakieś herezje. I Kościół z łagodnością do tego podchodzi, często nawet strasząc ekskomunikami, ale to jest tak, że te ekskomuniki są dość szybko ściągane, jeżeli ktoś tylko wyzna swój błąd. Natomiast przyjdzie taki moment, że Kościół się zorientuje, że wszystko się rozpada i wtedy walnie pięścią w stół. Ale to w przyszłym roku. Życzę miłych wakacji i do usłyszenia.